A za chwilę wnetowy londyński zwiat i wszystko jasne. Połączymy się z Aleksandrem Sławińskim. Londyński wnetowy zwiat. I słowo ciałem się stało, a ciało belwederem, chciałoby się rzec, bo przecież nie tak dawno myśleliśmy o kolejnej rocznicy powstania listopadowego. Aleks Sławiński, witam serdecznie, dzień dobry. Nie będę okraszał pytaniami, bo czasu jest mało, bo dzisiaj dużo i dźwiękówek z Dublina i z Londynu, więc co też dzieje się medialnie, społecznie, politycznie w Londynie. Aleks Sławiński.
Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że obudziliście się w niezłej atmosferze i ten piątkowy poranek już powolutku zbliża was do weekendu. My tutaj już też powolutku żyjemy weekendem, ale oprócz tego bardzo mocno żyjemy tym, co się dzieje w parlamencie brytyjskim. Jak wiemy, od kilku dni Theresa May jest grillowana przez swoich własnych deputowanych na temat Brexitu i praktycznie od tych kilku dni o niczym innym się nie słyszy, tylko o Brexicie. Spójrzmy w prasę. Decydenci ostrzegają banki, które chciałyby się wyprowadzić z Wielkiej Brytanii po Brexicie, ponieważ już powolutku niektóre centrale przygotowują specjalne finanse na to, żeby przenieść część swoich pracowników do Amsterdamu, Dublina, Frankfurtu. Brytyjczycy ostrzegają ich, żeby wstrzymali się z tym ruchem, ponieważ może się okazać, że to będzie oczywiście zbyt paniczny ruch. Jednakże na przykład CPAM wtorkowe informuje, że The City, londyńskie finansowe centrum, musi pozostać nadal atrakcyjne po Brexicie i podaje kilka pomysłów na to, co zrobić, żeby i tutejsza giełda, i tutejsze centra handlowe, finansowe nadal funkcjonowały jak w dawnych czasach. Wygląda na to, że Londyn szykuje się powolutku na sytuację prawie taką jak w czasie II wojny światowej. Na zasadzie stay calm and carry on. Róbmy swoje. Działajmy tak jak do tej pory. Zwłaszcza, że z tym, co widzimy, co się dzieje powolutku po drugiej stronie kanału, niektóre osoby zaczynają rozważać, czy ten ruch naprawdę ma sens, czy wyjście z Unii Europejskiej ma sens i coraz więcej osób z powrotem zaczyna wracać do pomysłu, że jednak tak. Jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się w tym momencie w Paryżu, we Francji, o czym bardzo dużo pisze się w brytyjskiej prasie, o rozruchach w Paryżu, o protestach przeciwko polityce obecnego prezydenta Francji, Brytyjczycy dochodzą do wniosku, że kto wie, może jednak to nie było aż takie głupie. Ale zmieńmy troszeczkę temat, ponieważ nie tylko Brexitem Wielka Brytania żyje, chociaż pośrednio ma to pewien związek. Mi wpadły na przykład w oko dwa artykuły z The Economist, opiniotwórczej gazety poruszającej tematy gospodarcze i społeczne. Jeden z nich mówi o rosnącej ilości odmów przyznania brytyjskiego paszportu, jaką w ostatnich latach notujemy po tej stronie kanału. Dziennikarze piszą o tym, że czasami do odrzucenia wniosku o paszport urzędnikom wystarcza zwykły fakt, że ktoś popełnił wykroczenie drogowe lub nie spłaca kredytu na czas. I tylko w 2016 roku ponad 5,5 tysiąca osób otrzymało odmowną decyzję. To ogromny wzrost w stosunku do lat poprzednich, gdy odmów było od 1000 do 2. I wygląda na to, że otrzymanie brytyjskiego obywatelstwa nie będzie już takie łatwe w przyszłości, jak to miało miejsce jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, kiedy paszporty rozdawano wolną ręką dla praktycznie każdego. Zwłaszcza, że w postbrexitowej rzeczywistości przed chętnymi mogą stanąć jeszcze kolejne bariery. Ale nie tylko Wielka Brytania, zdaje się, powoli usztywniać stosunek do rozdawania lekką ręką paszportów, ponieważ również w Europie ten temat zdaje się być traktowany również poważnie. Gdyż w innym artykule The Economist już w tytule zapytuje: Should assimilation be a requirement for citizenship? Czyli czy zasymilowanie się powinno być wymogiem przy staraniu się o obywatelstwo? I opisuje sytuację, która niedawno przytrafiła się we Francji. gdy urząd odmówił wydania paszportu kobiecie pochodzącej z Algierii, gdy odbierając dokument odmówiła podania ręki urzędnikowi. W kraju, w którym, no, bynajmniej oficjalnie, jest sekularyzowany i w którym prawo państwowe stoi ponad religijnymi dogmatami, taka postawa, w której ktoś stawia swoje osobiste wierzenia nad porządki wprowadzane przez rząd, są nieakceptowalne. I z jednej strony to powinno cieszyć, gdyż przynajmniej w teorii wszyscy są traktowani równo wobec prawa, jednak z drugiej strony rodzi się pytanie, jak daleko państwo może się posunąć w ingerencji w obywatelskie swobody i wolności do ekspresji swoich przekonań, zwłaszcza, że widzimy niejednokrotnie, że sekularyzacja Francji jest czysto teoretyczna. Dlatego może czasami dobrze się dzieje, gdy pewnym sprawom mówi się dość i zatrzymuje się w połowie drogi. Ja nie będę się odnosił, nie będę oceniał, czy Francuzi dobrze zrobili, odmawiając obywatelstwa tej niedoszłej obywatelce. Tak samo jak nie będę mówił zbyt wiele o tym, czy Brytyjczycy dobrze robią, zacieśniając swoje przepisy paszportowe. Ale wygląda na to, że Unia Europejska powolutku będzie zmieniać swój stosunek do wydawania paszportów każdemu, kto tylko się o nie postara. Więcej z prasy brytyjskiej. Dużo pisze się o tym, że Wielka Brytania zaczyna coraz bardziej patrzeć na europejski stock exchange, czyli na giełdy, które znajdują się w Berlinie, w Paryżu, i zaczyna się powolutku do nich ustosunkowywać. Do tej pory brytyjska giełda była jedną z najważniejszych w Unii Europejskiej. Okazuje się, że no w tym momencie, kto wie, czy środek ciężkości nam się troszeczkę nie przesunie, ponieważ może wyjść na to, że pieniądze zaczną jednak odpływać i trzeba będzie troszeczkę być bardziej elastycznym w inwestowaniu w tę lub inną giełdę. Zwłaszcza, że prasa doniosła, że jedna z największych firm świata, Unilever, przenosi się do Indii i tam zaczyna inwestować. Czyli wygląda na to, że no stąd zaczyna już powolutku uciekać kapitał.
Powiedział Aleks Sławiński. Pytanie bardzo ważne. Powiedz mi, jak Polacy mieszkający na wyspie odnoszą się do tego wszystkiego, co dzieje się w parlamencie, i czy rzeczywiście ta obraza parlamentu, bo po raz pierwszy w historii Izby Gmin parlamentarzyści stwierdzili, że zostali obrażeni przez ministrów, ponieważ nie podano do publicznej wiadomości tych wszystkich historii dotyczących Brexitu. No i trzecie pytanie. Czy Theresie May uda znaleźć się 27 parlamentarzystów deputowanych? No ponieważ w tym ostatnim głosowaniu ten projekt a propos obrazy parlamentu poparło 311, a jak wiemy, Theresa May potrzebuje 320 głosów, aby ta umowa, jak powiedziałeś przed tygodniem, została przepchnięta przez Izbę Gmin.
Zacznę ci odpowiadać od tego, jaka jest sytuacja Polaków tutaj, jak Polacy obserwują te wszystkie zmagania i w parlamencie, i w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że wojna nerwów powolutku się uspokaja. Polacy do tej pory byli bardzo mocno zdezinformowani, ponieważ praktycznie każdy nie wiedział, co się dzieje wokół nas. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w brytyjskim rządzie, jak i wśród publiczności, która zagląda czasami do telewizyjnego okienka czy czyta gazety. Nam się chyba zaczyna tutaj jakoś troszeczkę lepiej układać w tym momencie. Nasza pozycja zaczyna być coraz lepsza. Ja rozmawiałem z kilkorgiem pracowników chociażby służby zdrowia w Wielkiej Brytanii. Oni już twierdzili, że dostali opcję, żeby otrzymać po wyjściu z Unii Europejskiej dokumenty potwierdzające ich rezydenturę. Ponieważ Brytyjczycy wiedzą, że jeżeli my wszyscy byśmy stąd wyjechali, no u nich stanie produkcja, służba zdrowia, staną podstawowe rzeczy, nawet jak transport, w którym pracuje wielu imigrantów. I to nie będzie tak, jak niektórzy jeszcze niedawno panicznie uważali, że my będziemy musieli opuścić ten kraj. Na pewno nie. Ponieważ Wielka Brytania, żeby działać, potrzebuje ludzi z zewnątrz. My jesteśmy ludźmi wysoko wykwalifikowanymi. Historie o polskich hydraulikach czy elektrykach no do dzisiaj są legendarne. Więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o naszą pozycję, wiele się nie zmieni. Być może ciężej będzie wjechać do Wielkiej Brytanii tym, którzy będą chcieli tutaj przyjechać, ale na pewno ci, którzy już tutaj osiągnęli pewien status, nie powinni chyba jakoś panicznie reagować. Z kolei, jeżeli chodzi o twoje pytanie dotyczące większości w parlamencie, czy Theresie May uda się zdobyć jeszcze tych kilku posłów, no jestem przekonany, że oni rozmawiają ze sobą. Tam w kuluarach cały czas trwa wojna. Mi jest ciężko to ocenić, ponieważ nie jestem blisko tam do Whitehall, ale wydaje mi się, że prędzej czy później przepychanki się skończą. I nawet jeżeli na pewne ustępstwa trzeba będzie pójść, albo okaże się, że pewne rzeczy zostaną przegłosowane nie po myśli rządu, to mimo wszystko pewne sprawy pójdą do przodu. Wielka Brytania de facto teraz, na ostatniej prostej, nie ma już zbyt wiele pola do manewru. Jeżeli okaże się, że z Brexitem pójdzie coś nie tak, ten kraj straci twarz. Na płaszczyźnie międzynarodowej po prostu Wielka Brytania przestanie istnieć jako autorytet. Więc wydaje mi się, że również opozycja to rozumie, że nie zmienia się koni w połowie drogi, nie zmienia się koni w połowie rzeki. Ten stan musi po prostu zostać w jakiś sposób rozwiązany i mam nadzieję, że ludzie jednak będą używać zdrowego rozsądku. Zarówno urzędnicy, jak i parlamentarzyści.
Powiedział Aleks Sławiński. Dziękuję za korespondencję. Dziękuję również za twoje relacje i rozmowę z księciem Janem Żylińskim. O tym wszystkim już będzie można za chwil kilka przeczytać i posłuchać oczywiście w naszych podcastach ze studia Dublin. Aleks Sławiński był moim państwa gościem. Nasze uszy, nasze oczy, nasze serce i nasz głos w Londynie. Korespondent Radio Wnet. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się. A teraz muzycznie, tak jak obiecywałem wcześniej, panie i panowie, z tego niezwykłego wydawnictwa Joshua Tree, 30th Anniversary Super Deluxe Edition z remiksami. Czas nadszedł na utwór With or Without You w roli głównej U2, ale on, spec nad specę, czarodziej nad czarodzieje, gdy mowa o tym, co wyrabia w studiach nagraniowych. Daniel Lanois.